przy gorącym stole.
Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. To jest poniedziałkowe spotkanie z wielkopolskimi politykami. Wieczorne nasze zarezerwowane w stałym punkcie naszej ramówki. Dzisiaj wiadomości z kraju i ze świata, a komentować dla Państwa będą je wielkopolscy posłowie. Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór, panie pośle.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
I poseł Jakub Rutnicki, Koalicja Obywatelska. Kłaniam się, witam serdecznie.
Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór szanowni państwo.
No to zaczynamy od tego, co się wydarzyło w weekend, mianowicie od Twittera, Facebooka, wielkich gigantów internetowych, które zawiesiły bezterminowo osobiste konta Donalda Trumpa i kilku jego współpracowników. Ja dodam, że nie chodzi o konta bankowe, ale oczywiście konta w mediach społecznościowych. Jako powód podano ryzyko podżegania do przemocy. Ja zawsze taki cytat daję na rozpęd, który trochę powinien pobudzić do dyskusji. No i ja taki cytat znalazłem u Roberta Winnickiego, posła Konfederacji, który oświadczył o to, że 9 stycznia ten dzień zostanie zapamiętany jako symboliczna data końca wolności słowa na Zachodzie. Symboliczna, bo to, co monopoliści internetowi zrobili w Stanach, jest aż i tylko ukoronowaniem postępujących od lat cenzury ideologicznej i politycznej, dokonywanej rękami globalnych koncernów. I ja panów zostawiam z tym cytatem. I co panowie sądzicie o tych słowach kolegi z ław poselskich?
Kto ma zacząć, panie redaktorze?
Zaczął ten, który się pierwszy odezwał, a słyszę, że jest to Jakub Rutnicki. Bardzo proszę.
Oczywiście to, co się wydarzyło ostatnimi dniami w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, to jest rzeczywiście sytuacja bez precedensu, nie tylko w historii Stanów Zjednoczonych, ale też generalnie, jeżeli chodzi o demokrację zachodnie. I trzeba też jasno powiedzieć, to, co się wydarzyło, to jest odpowiedzialność prezydenta Donalda Trumpa. Jego wiec, jego podżeganie do przestępstwa, jakim było ruszenie na Kapitol. To są rzeczy, które nigdy w historii Stanów Zjednoczonych miejsca nie powinny nigdy mieć. Ale też to jest jasny sygnał, jak kończą populiści, jak kończą politycy, którzy dzielą, którzy na podstawie insynuacji, kłamstw budują własną siłę polityczną. I taką rzeczywiście Donald Trump siłę zbudował. Ja tylko mogę ubolewać nad tym, że końcówka jego kadencji, no to właśnie symbol. To jest atak na Kapitol, to jest atak na symbol amerykańskiej demokracji. I myślę, że...
Ale czy to była dobra decyzja, słuszna?
Jeżeli ktoś podżega do przestępstwa, a robił to prezydent Stanów Zjednoczonych, też przypominam, na czym ubolewam, ponieważ rząd Prawa i Sprawiedliwości praktycznie całą swoją politykę zagraniczną oparł na sojuszu strategicznym z Donaldem Trumpem. Nie z Ameryką, tylko z Donaldem Trumpem, bo po wyborach i zmianie warty w Waszyngtonie praktycznie nikt z rządu Prawa i Sprawiedliwości nie był w stanie w miarę szybko zareagować, chociażby jeżeli chodzi o gratulacje dla nowo wybranego prezydenta Joe Bidena. Jeżeli ktoś w polityce opiera się na kłamstwie, insynuacjach i pomówieniach, musi zdawać sobie z tego
sprawę, że może być, no tak, tylko
tej sprawy z konsekwencji, a te konsekwencje i ta sytuacja, która miała miejsce na Kapitolu, nie tylko dotyczy, jak to mówi Andrzej Duda, politycy PiS-u, spraw wewnętrznych Stanów Zjednoczonych, bo Ameryka to jest strażnik demokracji światowej.
Jeżeli na tej konkluzji poprzestańmy.
Może to mieć gigantyczny wpływ także na nasz kraj.
Teraz poseł Marcin Porzucek. Najpierw pochwalę pana posła za to, że nie przeszkadzał koledze, wysłuchał cierpliwie. Liczę na wzajemność ze strony obu panów.
Proszę bardzo.
Proszę bardzo, poseł Marcin Porzucek.
No tutaj mamy wiele aspektów. Jakby to pytanie bezpośrednio o to, jak zachowały się największe koncerny technologiczne amerykańskie, no światowe de facto. Faktycznie tutaj doszło do blokady konta, czy kont Donalda Trumpa, ale one nie występowały tylko teraz przy okazji tego, co działo się na Kapitolu. Ja zresztą przypomnę, że Donald Trump mówił potem, że żeby jednak ludzie się rozeszli, widząc to, że te emocje są bardzo duże, ale przecież jeden z najważniejszych portali społecznościowych już wielokrotnie, jeszcze gdy sprawował władzę, blokował go wiele tygodni temu jego wpisy. Ja zresztą muszę powiedzieć, że odnosząc się chociażby do tego wpisu posła Winnickiego, z którym nie zgadzam się w bardzo wielu sprawach, jednak tutaj trzeba przyznać, że faktycznie wolność słowa jest zachwiana. Bo przyznam szczerze, ja nie wiem, czy możemy posługiwać się nazwami powszechnie znanymi tych portali społecznych.
Ja już użyłem tego, więc niech to będzie na mnie w takim razie.
Powiem tak, ja przez lata funkcjonowałem na Facebooku, natomiast jakoś jako poseł z Wielkopolski nie uważałem, że muszę być w tym trendzie warszawki, być na Twitterze, ale gdy zacząłem to robić jakiś czas temu, to wydawało mi się, że Twitter jest taki ekskluzywny, że tam właśnie pilnuje się kultury osobistej, tam pilnuje się tego, żeby nie było mowy nienawiści, natomiast tego jest tam mnóstwo.
O, właśnie, dokładnie, trochę się zjeżdżył, jak to usłyszałem.
I powiem szczerze, że w ogóle to w ogóle nie jest pilnowane i tu nagle w przypadku Donalda Trumpa nagle jest pilnowane. Co więcej, środowiska prawicowe w Stanach Zjednoczonych, które demokratycznie wygrywały od bardzo wielu lat wybory, faktycznie nastał tego kres, natomiast przez wiele, wiele lat republikanie wygrywali wybory i parlamentarne, i prezydenckie. Przecież Donald Trump został demokratycznie wybranym prezydentem w 2016 roku i jakiś czas temu chcieli stworzyć alternatywę dla Twittera i okazało się, że mamy do czynienia z pewną blokadą tego. Te najważniejsze firmy technologiczne zablokowały hostingi, pewne elementy, no już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale krótko mówiąc, zablokowały coś, co u nas był UOKiK od razu.
Czyli dla pana jest to element, powód do niepokoju, ta decyzja.
To jest, powiem tak, no oczywiście to, co się wydarzyło na Kapitolu, absolutnie nie powinno mieć miejsca. Nie ma mowy o czymś takim, żeby był szturm na parlament w jakimś kraju. Ja dzisiaj uczestniczyłem w debacie, w której uczestniczył między innymi poseł Lewicy, pan Szczepański, mówił wyraźnie, że on z uznaniem, takiego słowa uznał, z uznaniem użył takiego słowa, z uznaniem patrzy na to, co jest w Polsce, że jednak w Polsce potrafimy pilnować bezpieczeństwa polskiego parlamentu. Tego zabrakło na Kapitolu. To jest nauczka oczywiście dla tych, którzy dopuścili do tego, aby doszło do takiego szturmu. To oczywiście nie powinno mieć miejsca. Wszystkie osoby, które zachowywały się niegodnie, powinny być
ukarane. Dobrze, teraz ja jeszcze bardzo krótko.
Natomiast ja pamiętam też pana posła Łuknickiego, który oczywiście jest parlamentarzystą i miał prawo w 2016 roku uczestniczyć w debacie parlamentarnej nad budżetem. Natomiast przypominam, że łamał podstawowe, standardowe i bezprecedensowo, tak jak bezprecedensowo zaatakowano Kapitol.
Ale panie redaktorze, jeśli można, bo
tak, już zaraz.
Pan poseł Łukniński był jednym z tych, którzy okupywali najpierw okolice fotela marszałka, uniemożliwiając debatę budżetową, a później uczestniczył przez wiele...
To dajmy w takim razie prawo do odpowiedzi posłowi Łuknińskiemu. Panie pośle, bardzo proszę. Bardzo krótko, jeżeli mogę prosić.
Te styl i te podłe insynuacje, które tutaj próbuje pan Pożyczek przedstawiać, porównując dzikie hordy atakujące na wezwanie Donalda Trumpa świątynię demokracji do sytuacji, w której wykluczono bezpodstawnie, bez jakiegokolwiek trybu i regulaminu posła Szczerbę, no świadczy o tym, jaki jest PiS. Widać, że PiS tęskni za Donaldem Trumpem, widać, że PiS ma problem, próbuje w tej chwili odwracać kota ogonem, ale ludzie to widzą i widzą, w jaki sposób i do czego prowadzą rządy.
Panie pośle, czy ja mogę teraz panu przerwać, bo chciałbym jeszcze jedno ważne pytanie zadać. Czy wy osobiście boicie się tego, bo przecież również prowadzicie aktywną politykę w mediach społecznościowych, to jest w tej chwili ważne narzędzie polityków, że no dzisiaj padło na Trumpa, za chwilę może paść na kogoś innego, zupełnie drugiej strony barykody. Nie ma takich procedur. Na to zwracał uwagę dzisiaj Angela Merkel ustami swojego rzecznika, który mówi, że prawo do wolności jest prawem o podstawowym znaczeniu i można w nie ingerować, ale jedynie w ramach określonych przez ustawodawcę. Natomiast nie z punktu widzenia zarządów mediów społecznościowych. Czy nie boicie się tego?
Szanowni Państwo,
panie pośle, proszę, Jakub Rutnicki.
Ja myślę, że te wszystkie osoby, które używają tych komunikatorów, dzieląc się własnymi opiniami, własnymi pomysłami, własnym programem, nie mają jakichkolwiek obaw, ale jeżeli ktoś buduje politykę na kłamstwie, insynuacji, jak robi to Donald Trump. A też chciałem przypomnieć, bo to nie kto inny jak Jarosław Kaczyński kiedyś z mównicy sejmowej krzyczał, oskarżając nas o sfałszowanie wyborów. Oczywiście nie miało to miejsca, nie było to żadnych podstaw, ale budował taką narrację. Osoby, które kłamią, osoby, które używają kłamstwa do budowania własnej pozycji politycznej, no nie powinny mieć możliwości dzielenia się szerzej z tym kłamstwem.
Nie podziela ja pan zdania Angeli Merkel, bo ona dzisiaj powiedziała, że to nie jest...
Jestem co do tego sceptyczny, biorąc pod uwagę, że tego typu działanie, jakie wywołało działanie Donalda Trumpa, spowodowało realne zagrożenie puczu i realne zagrożenie demokracji w Stanach Zjednoczonych. I przypominam, 5 osób w związku z tymi zamieszkami zginęło. I jest to odpowiedzialność bezpośrednio Donalda Trumpa.
Dobrze,
i
to mam teraz
nadzieję, że przypłaci za to po prostu
Marcin Porzucek, panie pośle, bardzo krótko, bo chciałbym drugi temat, bliższy nam, kwestia szczepień oczywiście, który wymaga większego komentarza.
Pan poseł Lukniński użył słowa płuć mi od razu. Przywołał to w pamięci śpiew pani minister Joanny Much. Nie płuć, kiedy odjadę. Tak wygląda ten Majdan.
Głos, panie poseł.
Ale już pan porównuje takie sytuacje, naprawdę. To już niech pan przejdzie do rzeczy, a nie do takich głupot, które pan w tej chwili wypowiada.
No widzi pan, szanowni państwo, był apel pana redaktora na początku, abyśmy sobie...
Do nie mówienia głupot.
Pan poseł Rupnicki no niestety nie jest w stanie tego zrobić.
To bardzo krótko jednym zdaniem. Pan się nie boi, że pańskie konto może po prostu któregoś dnia być zbanowane? Tak.
No, boję się oczywiście, że oczywiście ja staram się dochowywać zarówno w swoich wpisach no, należytej uwagi, aby nie pojawiała się tam mowa nienawiści i tego nigdy nie ma. Natomiast też staram się w miarę możliwości, bo to jest oczywiście niemożliwe 24 godziny na dobę, ale moderować też to, co się tam dzieje. U mnie jest pewna wolność i bardzo jest wiele wpisów też osób, które nie zgadzają się z moimi poglądami czy też moimi działaniami. Natomiast o ile jest zachowana etykieta, jest zachowane na kulturę osobistą, to mogą to robić. Natomiast oczywiście no, może się tak zdarzyć, że te władze portali społecznościowych, no dziś mamy już pewien monopol niestety na tym rynku. Może się tak zdarzyć, że ta wolność słowa będzie zachwiana i to jest na pewno bardzo wielkie zagrożenie i tutaj trzeba temu przeciwdziałać, moim zdaniem, na poziomie międzynarodowym.
Panowie, ja w takim razie już korzystając z okazji odpaliłem sobie taką stronę Ministerstwa Zdrowia, na której jest podana liczba szczepień przeciw COVID-19 w Polsce łącznie do tej pory. No i na ten moment mamy 203 053 zaszczepione osoby. Zatem pytam panów, czy jesteście zadowoleni z tempa i przebiegu programu, Narodowego Programu Szczepień, tego co do tej pory wykonano, jeśli chodzi o zaszczepialność przeciwko koronawirusowi?
Jestem zadowolony, bo patrząc na to, co dzieje się w innych krajach Unii Europejskiej, we Francji czy w Holandii chociażby, gdzie szczepienia ruszyły dopiero kilka dni temu, a my przecież szczepimy już od przeszło 2 tygodni, więc tutaj na pewno radzimy sobie dobrze, ale chcielibyśmy, żeby to było więcej. Na pewno trzeba dopracować szczepienia w trakcie weekendu, czyli w soboty, w niedzielę, bo o ile udaje
była
nam się...
Była zapaść weekendowa.
Tak jest. Mamy kilkadziesiąt tysięcy szczepień w ciągu dni powszednich, natomiast w weekend jest pewien problem. Mam nadzieję, że to zostanie dopracowane, szczególnie za kilka dni, gdy rusza ten kolejny, znacznie powszechniejszy etap, który będzie przede wszystkim dotyczył seniorów. Wtedy pełną parą ruszy też ponad 6 tysięcy punktów szczepień w całym kraju, które obejmują 99% populacji, jeżeli chodzi o gminy. I mam nadzieję, że uda nam się szczepić po blisko 100 tysięcy osób dziennie. To jest takie tempo, które oczywiście daje nam pewną szansę, aby jak najszybciej zaszczepić szczególnie te osoby najbardziej narażone na zakażenia, przede wszystkim na ciężki przebieg tego, czyli te osoby, którym grożą ciężkie powikłania i niestety na poważne konsekwencje.
Pan jest zadowolony, jak ocenia akcję szczepień poseł Jakub Rutnicki?
Oczywiście, że nie jesteśmy zadowoleni z tego, w jaki sposób i jak szybko plan szczepień jest realizowany. 200 tysięcy wyszczepionych, a ponad 1 200 000 szczepionek, które mamy do dyspozycji. Niespełna godziną dowiedzieliśmy się, że dzieci wreszcie wracają do szkół z klasy 1-3, ale nikt z rządu Prawa i Sprawiedliwości nie pomyślał nad tym, że Oprócz tego, że trzeba testować nauczycieli z klas 1-3, to można było spokojnie objąć ich szybkimi szczepieniami, także aby tych nauczycieli uwzględnić w grupie 0, aby ci nauczyciele wracając do szkół mogli być zabezpieczeni, co by przede wszystkim spowodowało to, że raz oni byliby bezpieczni, a dalej tej transmisji wirusa by nie było. To, co się wydarzyło w szkołach we wrześniu i w październiku, gdy młodzież wróciła do szkół, no spowodowała ten gigantyczny przyrost zachorowań i to, że w Polsce rok do roku zmarło o 70 tysięcy osób więcej. Szczepić trzeba więcej, szczepić się trzeba szybciej. Ubolewam, że rząd PiS-u koncentruje się na, myślę, że więcej jest tym wszystkim polityki niż logistyki, bo my potrzebujemy rzeczywiście prawdziwego programu szczepień, opartego o samorządy, opartego także o POZ-y. My tak naprawdę widzimy każdego dnia konferencje prasowe, a nie widzimy realnego postępu. W Wielkiej Brytanii w 2 tygodnie zaszczepiono 2 miliony osób, w Polsce zaszczepiono 200 tysięcy.
Tylko czy my możemy Wielką Brytanię z racji tych naszych ograniczeń?
Panie redaktorze, przypominam, mamy ponad milion szczepionek już w tej chwili dostępnych w Polsce. Szczepiliśmy tak, 200 tysięcy osób.
Ale z tego, tłumaczył to profesor Włodzimierz Gut na przykład, który mówił, że połowa musi być zabezpieczona dla tych, którzy dostali już jedną dawkę.
Z matematyki, jeżeli mamy 1 200 000, połowa zabezpieczona,
no to pół miliona powinno być.
Czyli 600 tysięcy powinny być wyszczepione, czyli spokojnie moglibyśmy także po grupie personelu medycznego zaszczepić tych nauczycieli, którzy wracają z klas 1-3. Takich decyzji nie ma. Tu mamy chaos, tu mamy ciągłe zmiany decyzji, a też to, co jest bardzo ważne. Myślę, że przedsiębiorcy są przerażeni, bo szanowni państwo, przecież też dowiedzieliśmy się, że zamknięcie gospodarki będzie trwało nadal. Na pewno do końca stycznia zamknięte będą hotele, zamknięte będą restauracje, zamknięte będą stoki narciarskie, czyli setki tysięcy podmiotów gospodarczych będzie pozbawionych możliwości źródeł zarobkowania. To jest absolutna katastrofa i naprawdę jako Koalicja Obywatelska apelujemy o to, aby w reżimie sanitarnym oprócz powrotu dzieci do szkół przede wszystkim otworzyć restauracje, hotele i inną działalność, jak chociażby kluby fitness, bo PiS w tej chwili morduje polską gospodarkę, a pomocy brak.
Dobrze, więc to teraz dajmy szansę posłowi Marcinowi Porzuckowi. A być może powinienem zacząć rzeczywiście od tego, żebyście panowie skomentowali tą świeżą decyzję o powrocie dzieci do szkół. Ja tu mam pewne wątpliwości, no bo dzieci poszły do szkół we wrześniu, kiedy było tak mało zakażeń dziennie. Teraz przy większej liczbie otwiera się to. No, jako rodzic jakiś tam niepokój pewnie wielu z nas wyraża, panie pośle, i oczywiście też warto się odnieść do tego, co mówił poseł Rutnicki.
No tu też znowu mamy kilka aspektów, ale zacznę od tej kwestii szkół. No pamiętajmy, że nauczyciele mają być szczepieni w jednej z kolejnych grup przed tym szczepieniem powszechnym jeszcze.
Natomiast mówię marca.
Pamiętajmy, panie pośle, nie, pan nie przeszkadza, naprawdę. No, ja panu nie przerywam ani razu. Szanowni państwo, więc jest tak, że przy wszystkich złych tych sprawach związanych z epidemią, jedna jest dobra, że dzieci łagodnie przechodzą zakażenie. Natomiast no, są niestety także przekaźnikami tego zakażenia i tutaj musielibyśmy zaszczepić wszystkie dzieci z klas 1-3, a potem z kolejnych klas, żeby być całkowicie pewnymi. Pan poseł się cieszy, że będzie uruchamiana szkoła dla tych dzieci. Natomiast no, pana koleżanka Heni Kloska z Koalicji Obywatelskiej, jak byłem tym ostatnio w jednym z programów, była niezadowolona, więc państwo musicie się zdecydować jednak. No, pan podaje przykład Wielkiej Brytanii. Przypomnę państwu, że Wielka Brytania nie jest już w Unii Europejskiej, więc mogła zacząć trochę wcześniej, ponieważ my z plusami i minusami tego poddaliśmy się zakupom unijnym. Ja uważam, że PSL to będzie pozytywne dla wszystkich. Natomiast, no, panie pośle, niech pan mi wskaże kraj, czy to Wielka Brytania, czy Niemcy, Francja, Włochy, Grecja. Gdzie są te otwarte podmioty, o których pan teraz mówił? No nigdzie praktycznie nie są otwarte. Więc niech pan tutaj nie opowiada, że Koalicja Obywatelska by wszystko pootwierała, skoro praktycznie nikt w Europie tego nie robi. Niech pan zejdzie na ziemię i przestanie uprawiać populizm. Bo jeżeli będziecie tak się zachowywać, to my nie wyjdziemy z tego bagna covidowego ani za miesiąc, ani za kwartał, ani za pół roku. Uspokójcie się. Jeżeli nie chcecie pomagać, to przynajmniej nie przeszkadzajcie. wszystkie wskaźniki i medyczne, te główne, i gospodarcze na szczęście są pozytywne. Niech pan spojrzy do danych Eurostatu, Urzędu Statystycznego, Komisji Europejskiej, do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zobaczy, jak wygląda zamknięcie gospodarki. My obroniliśmy jedną bardzo ważną rzecz, obroniliśmy polski przemysł, polski eksport. Dzięki temu miliony ludzi mają pracę, nie zamykamy tych zakładów, są z tego podatki, ludzie mają pracę. Panu się to najwyraźniej nie podoba, chciałby pan pokazywać się jako obrońca poszczególnych branż, tylko że nie jest pan w stanie wskazać chyba kraju. Niech pan wskaże parę tych krajów z zachodniej Europy, gdzie
To teraz ja pochwalę posła Rutnickiego za to, że wysłuchał wypowiedzi posła Porzucka. Panowie, rozpuszczacie mnie dzisiaj, bardzo proszę, żeby tak było zawsze. I proszę bardzo, pewnie prawem odpowiedzi chciałby się pan ustosunkować.
Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, pan poseł powiedział wiele rzeczy, ale też bądźmy konkretni. Jeżeli chodzi o szczepienie nauczycieli, i to za słowami pana Dworczyka, ministra Dworczyka, sam stwierdził, że nauczyciele będą szczepieni, ale będzie to druga połowa marca. Uważamy jako Koalicja Obywatelska, że takie działania można byłoby podjąć znacznie wcześniej i przy powrocie dzieci 1-3 do szkół można byłoby praktycznie objąć szczepieniem tych wszystkich nauczycieli, którzy będą wracać do szkół. Na razie rząd tego nie robi. Mam nadzieję, że pójdzie rozum do głowy, posłucha opozycji, jak to pan Porzucek mówi, nie przeszkadzamy, tylko mówimy o dobrych rozwiązaniach, więc posłuchajcie dobrego rozwiązania. Należy jak najszybciej zaszczepić nauczycieli. A jak pan mówi o lockdownie i mówi o tym, w jaki sposób ten lockdown funkcjonuje w innych krajach europejskich, tak by pan był uprzejmy i porozmawiał z przedsiębiorcami w Niemczech, jakie dostają wsparcie, to pan by zrozumiał, dlaczego oni tam tak nie protestują. Niech pan wyjdzie na ulicę w Pile i porozmawia z taksówkarzami. Nie mają wsparcia, nie są objęci tarczą. Niech pan porozmawia z właścicielami hoteli, restauracji. Pan mówi o tym, co było latem. Wtedy ta tarcza zadziałała, ale przede wszystkim tą tarczą było objętych znacznie większa ilość podmiotów gospodarczych. W tej chwili mamy bardzo duży problem, wielki dramat tych branż i naprawdę warto byłoby pomyśleć o tym, aby tym osobom i tym branżom móc pomóc. Wy tego niestety nie robicie, a konsekwencje będą bardzo poważne. De facto rząd polski przedłużył lockdown do 31 stycznia. My przede wszystkim apelujemy o jak najszybsze i jak najbardziej sprawne zaszczepienie grupy nauczycieli, którzy wracają do szkół. Panowie, to jest możliwe i to jest możliwe zrealizowane w sposób bardzo szybki, więc bardzo prosimy, mniej polityki, panie pośle, więcej logistyki, słuchajcie dobrych...
To już daję prawo do odpowiedzi posłowi Marcinowi Porzuckowi, ale najpierw jeszcze zadam panu pytanie, które też prosiłbym, panie pośle, uwzględnić, bo nie padła na razie właściwie kwestia osób starszych, które od 15 mogą się rejestrować. Ma to iść kaskadowo, jak wiemy, najpierw najstarszej, seniorzy powyżej 80 roku życia, potem, bo tam i też śmiertelność z powodu koronawirusa jest statystycznie wyższa, a potem ma to zejść wyżej. No i też prosiłbym o komentarz do tego, czy to jest dobry moment, czy oni na przykład powinni być przed nauczycielami, czy w jakiś inny sposób. No i też oczywiście prawo odpowiedzi dla pana posła Porzucka.
Tak, uważam, że osoby starsze, szczególnie te po 70 roku życia, powinny być jak najszybciej zaszczepione przed innymi i mam nadzieję, że to będzie szybko realizowane. Cieszę się z tych ostatnich sondaży, które pojawiły się chociażby dzisiaj. Wiemy, że zdecydowana większość seniorów chce się zaszczepić.
4 na 5.
Tak jest. No to już jest znacznie bardziej budujące niż to, co widzieliśmy jeszcze kilka tygodni temu. To świadczy o tym, że te kampanie promujące, te prawdziwie promujące działają. Natomiast, panie pośle, bardzo panu dziękuję, że pan pochwalił nasze tarcze z wiosny, bo jakby sięgnąć do pana archiwalnych wypowiedzi, podejrzewam, że także i w audycji, w której uczestniczymy, to pan bardzo mocno krytykował tamte tarcze. Pół roku wystarczyło, żeby pan jednak doszedł do refleksji, że były dobre i proszę mi wierzyć, że to, co jest wdrażane obecnie, również pomoże polskim przedsiębiorcom. Proszę zobaczyć na statystyki bezrobocia w Polsce, a średnią Unii Europejskiej. Zobaczy pan, że naprawdę Polska radzi sobie dobrze. Ja nie mówię, że jest idealnie, absolutnie tak nie jest, bo epidemia jest wyzwaniem dla całego świata, dla nas wszystkich. Natomiast naprawdę radzimy sobie pod tym względem dobrze. Będziemy bronić miejsce pracy i myślę, że będziemy robić to równie skutecznie, jak miało to miejsce podczas tamtej fali, gdzie państwo też krytykowaliście. Natomiast pan mówi jeszcze więcej pieniędzy. Ja naprawdę, bym się na to zdecydował, tylko że przecież to wy mówicie, żeby deficytu nie powiększać o kolejne miliardy złotych. Przypominam, że państwo nie poparliście naszego budżetu, gdzie również były rozwiązania dla polskich przedsiębiorców, więc zastanówcie się, co robić, ale ja bym nie chciał, aby atmosfera naszej dzisiejszej audycji była taka konfrontacyjna. Ja bym bardzo chciał i bardzo serdecznie proszę pana posła z Platformy Obywatelskiej, abyśmy kolejne te tygodnie, miesiące jednak starali się współpracować. To... Możemy się różnić, ale róbmy to naprawdę konstruktywnie, tak aby pomóc. Patrzmy na te dobre przykłady z innych krajów, ale też uczciwie oceniajmy, że Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej pod względem medycznym, gospodarczym i społecznym radzi sobie...
Jakub Rutnicki, szczepienia seniorów. Dobrze jest to w ogóle pomyślane, jeżeli chodzi o ten sposób rozłożenia
tego? Oczywiście, że najstarsze osoby są najbardziej narażone, więc musimy w tej chwili zadziałać w taki sposób, aby jak najszybciej naszych seniorów móc ochronić i jak najwięcej szczepionek dla nich wprowadzić. Jeszcze przypominam, podczas kampanii wyborczej pana prezydenta Dudy, no to pamiętamy, jak pan Duda opowiadał po spotkaniu z Donaldem Trumpem, że specjalna, być może jakaś ilość szczepionek zostanie ze Stanów Zjednoczonych sprowadzona. No jak widzimy, było to tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii wyborczej. I to nie kto inny, jak prezydent Duda nie promuje kwestii szczepień, wręcz przeciwnie. I mam też wielki apel, żeby politycy po prawej stronie przede wszystkim mówili jednym głosem. A jak pan poseł mówi o wsparciu dla gospodarki, to zapytajmy taksówkarzy, zapytajmy właścicieli hoteli i restauracji, czy lepiej byłoby przeznaczyć 2 miliardy na pomoc właśnie dla tych branży, czy przeznaczyć te pieniądze, jak PiS przeznaczył na propagandę w TVP PiS. Ja myślę, że sprawa jest jednoznaczna. Jak pan poseł Porzucek zejdzie na ulicę, porozmawia z taksówkarzem, porozmawia z hotelarzem, czy te pieniądze, czyli 2 miliardy na tępą propagandę przeznaczoną dla telewizji publicznej, a nie na przykład na pomoc na onkologię, czy na pomoc dla przedsiębiorców, na budowanie nowych transz, czy to są najlepiej wydane pieniądze? Ja panu odpowiem, bo pan, słuchając troszeczkę pana i pan mówi o tym, że Polska sobie radzi najwspanialej. No niestety tak nie jest. Państwo naprawdę odkleiliście się od rzeczywistości. Ja przypominam, szanowni państwo, rok do roku w Polsce zmarło 70 tysięcy więcej obywateli naszego kraju. To jest największa ilość zgonów po II wojnie światowej.
Tak, ale jest konkretny powód, uczciwie przyznajmy, jest pandemia.
No ale to też świadczy o tym, że po prostu rząd nie radzi sobie z pandemią. Rząd jeszcze w lipcu ustami pana premiera mówił, że wygrał z pandemią. Wielokrotnie to słuchaliśmy, a rzeczywiście skutki pandemii są z punktu widzenia umieralności katastrofalne. Widzimy każdego dnia, ile osób umiera wokół nas. I to niestety jest wina rządzących, to jest wina PiS-u, że doprowadził do tego, że system opieki zdrowotnej jest niewydolny. I też przypomnijmy, bo pan mówi o pieniądzach, cały czas 70 milionów za respiratory, które były zakupione nie zostały zwrócone. Ja wiem, że pan poseł czeka i pan poseł się uśmiecha.
Bardzo bym chciał dać możliwość odpowiedzi panu posłowi.
Powinna odpowiadać prawnie za to, bo te pieniądze powinny dawno zostać zwrócone do budżetu. Tych respiratorów nie ma, a 70 tysięcy.
A ja proszę, dajmy szansę posłowi Porzuckowi, bo kradniemy ostatnie minuty programu. Panie pośle, proszę bardzo.
Duża część pieniędzy została zwrócona, panie pośle, czekałem na ten
60 milionów nie zostało zwrócone. Miały być zwrócone w październiku.
Dlaczego wy w ostatniej minucie programu nabieracie takiego...
Pan to mówił w każdym programie, który pan...
No bo nic nie robicie z tym tematem.
Panie pośle, następnym razem pan powie, tymczasem...
No ale to kiedy...
Panowie, nie psujcie dobrego wrażenia z całej audycji. Bardzo proszę, dajmy posłowi Porzuckowi minutę ostatnią programu.
Boris Budka mówił też zatem o tym, że według ekspertów Platformy Obywatelskiej epidemia stąpi się we wrześniu. Pomylisz, ale nie mam do niego pretensji, bo wszyscy po prostu...
Wyciągacie trupy z szafy oboje sobie.
No cóż, muszę odnieść się, przepraszam. Wolałbym patrzeć w przyszłość, a nie w przeszłość, ale muszę odnieść się do tego, co mówi pan poseł. Panie pośle, jak Platforma Obywatelska pomaga przedsiębiorcom, to widziała cała Polska kilka miesięcy temu, gdy Urząd Marszałkowski rządzony przez Platformę i PSL prowadzi swoją tarczę dla przedsiębiorców. Cała Polska się śmiała, gdy państwo daliście wsparcie trafiło do tych, którzy mieli najsprawniejszy internet tudzież wynajęli dobrych informatyków. Tak wyglądała sytuacja.
Panowie,
tak wyglądała
czas nas dobiega końca. Państwo, a ja audycję, ja również, a ja chyba audycję będę kończyć 18.58, bo do tego momentu panowie byliście grzeczni, nie wchodziliście sobie w słowo.
Ja nie wchodziłem.
W radiu życzę sobie, żeby zawsze tak było. Mimo wszystko jestem zadowolony z dzisiejszego i kultury jednak rozmowy, w której uczestniczyli Marcin Porzucek, Jakub Rutnicki, posłowie z Wielkopolski. Kłaniam się państwu nisko. Kłaniam się i do usłyszenia jeszcze raz.
Przy gorącym stole.